Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Samorząd w służbie środowisk lokalnych to temat, który dziś podejmujemy, a naszymi gośćmi dr inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże wszystkim Państwu zgromadzonym przed odbiornikami telewizyjnymi oraz radiosłuchaczom.
Jest z nami również wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. Mieczysław Miazgan.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telewidzów i radiosłuchaczy.
Pan Mieczysław na wszystkich szczeblach służby samorządowej.
Tak wyszło.
Tak wyszło. A będziemy o tym pewno rozmawiać. I jest z nami burmistrz Tyczyna, pan Janusz Skotnicki.
Szczęść Boże wszystkim.
Witamy serdecznie. Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Panie doktorze, jakie obowiązki, jakie powinności, jakie możliwości ma samorząd, by służyć środowiskom lokalnym?
Proszę Ojca, należy zacząć trochę od historii. Samorządy w całej Polsce, ale szczególnie na Podkarpaciu, z momentem, kiedy powstały w latach 90., obudziły potrzebę działania lokalnych społeczności, zmieniły obraz naszych wsi, naszych miasteczek, naszych miast. Ludzie gromadzili się w ramach społecznych komitetów gazyfikacyjnych, telefonizacyjnych. Wybudowano tysiące kilometrów nowych dróg, sieci telefonicznych, zmodernizowano sieci elektroenergetyczne. Także Kościół, proboszczowie włączali się w te akcje, mobilizując, zachęcając ludzi do aktywności, aby właśnie mogli działać i zechcieli działać na rzecz dobra wspólnego. Także dzięki samorządom wyremontowano, wybudowano tysiące obiektów sakralnych i te pomniki mądrych decyzji samorządowców i współpracy z lokalnymi społecznościami mamy do dnia dzisiejszego, obserwujemy je, korzystamy z nich. Samorząd ma służyć mieszkańcom i od samego początku służy mieszkańcom lokalnym.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych, różnorodność środowisk lokalnych i różnorodność potrzeb tych mieszkańców, już nie środowisk, tylko mieszkańców środowiska lokalne, czyli kto?
Mówimy o mieszkańcach sołectw, mieszkańcach gmin, wszystkich, którzy zamieszkują dany obszar i dbają o to, aby na tym terenie, w którym mieszkają, żyło im się dobrze, aby potrzeby, które powinny być spełnione, były spełnione. Mam na myśli chociażby dostęp do dobrej edukacji, do służby zdrowia, do opieki społecznej. Tym wszystkim zajmuje się samorząd terytorialny.
Samorząd terytorialny, pan jest radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Taka charakterystyka środowisk lokalnych Województwa Podkarpackiego?
W województwie podkarpackim charakterystyczną cechą jest to, chociażby, że mamy rozdrobnione rolnictwo. Jesteśmy historycznie na terenie objętym katastrem austriackim, gdzie gospodarstwa rolne są małe, działki są w kształcie nieregularnym, często wydłużonym i samorząd województwa podkarpackiego, realizując swoje zadania, chociażby oferuje mieszkańcom naszego województwa możliwość przystąpienia do scaleń gruntów. Scalenia gruntów zmieniają obraz podkarpackich wsi, nie tylko podkarpackich wsi. Scalenia są realizowane na większości terenu naszego kraju, ale szczególnie na Podkarpaciu bardzo korzystnie wpływają na poziom życia właśnie na wsi.
Scalanie gruntów, czyli mniejsze ryzyko wojny o miedzę?
Tak, ale również zapewnienie dostępu każdej działce do drogi publicznej, także realizowanie zadań z zakresu tak zwanego zagospodarowania poscaleniowego. Mam na myśli chociażby utwardzanie dróg dojazdowych do działek, które właśnie po scaleniu gruntów mają korzystniejszą konfigurację, nadają się chociażby do zabudowy jednorodzinnej.
Czyli Podkarpacie zmienia się z tej charakterystyki rolniczej na rzecz charakterystyki takiej zamieszkania, czyli zagospodarowania teraz przestrzeni pod to budownictwo jednorodzinne?
Jedno nie wyklucza drugiego. W swoim założeniu scalenia gruntów mają poprawić warunki gospodarowania w rolnictwie i w leśnictwie, ale poprzez właśnie wydzielenie nowych, korzystniejszych do gospodarowania działek rolnych, także otwierają możliwości, aby dokonywała się zabudowa.
Jeżeli słyszymy rolnictwo, przed chwileczką leśnictwo, Podkarpacie to Bieszczady?
Podkarpacie to między innymi Bieszczady, ale także inne piękne tereny, jak chociażby Rzeszowszczyzna, piękny zamek w Łańcucie, wiele atrakcji turystycznych.
Mamy już rolnictwo, leśnictwo, turystykę. Teraz Podkarpacie to bardziej kojarzymy z najbardziej bezpiecznego terytorium. Nie wiem, czy w całej Unii Europejskiej, ale na pewno w Polsce to tak, ze względu na obecność wojsk amerykańskich.
Tak, prawdą jest, że Podkarpacie jest regionem bardzo bezpiecznym, ale również przy okazji lotniska należy wspomnieć o tym, że jest doskonale skomunikowanym. Przez Podkarpacie przebiega autostrada A4, przebiega droga ekspresowa S19, tak jak ojciec wspomniał, lotnisko. I Podkarpacie, jeżeli chodzi o proces modernizacji i budowy dróg, można powiedzieć, że jest bardzo dużym placem budowy.
Doktor inżynier Karol Orzuk, radny sejmiku województwa podkarpackiego, samorząd w służbie środowisk lokalnych, szkolnictwo, służba zdrowia, to już sektory, można powiedzieć, wspomniane. Szkolnictwo wyższe w Podkarpaciu? Czy na Podkarpaciu? Na Podkarpaciu.
Tak. Ja jestem nauczycielem akademickim na Politechnice Rzeszowskiej, słynny Wydział Lotnictwa. Oprócz tego mamy także w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski z kierunkiem lekarskim. W ubiegłym roku opuścili mury uczelni pierwsi absolwenci, ale także szkoły prywatne. Myślę, że jeżeli chodzi o poziom, jakość uczelni wyższych kształcących wysoce specjalistyczną kadrę, to Podkarpacie na pewno nie ma się czego wstydzić.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych, wiele takich sektorów wymieniliśmy, na pewno to nie wszystkie. Jest z nami wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. Mieczysław Miazga. Centrum handlowe ma charakter prywatny, państwowy?
Jest to spółka akcyjna na terenach dawnego przedsiębiorstwa transportu handlu wewnętrznego. Jest to obszar około 8 hektarów i powstał tam handel, można powiedzieć, dużych firm, małych firm, rolników, producentów rolnych, ogrodników. Są tam, można powiedzieć, hurtownie, jak również jednoosobowe firmy, które tam prowadzą handel albo współpracują właśnie z sieciami sklepów. I tam jest, można powiedzieć, bardzo dużo tych podmiotów gospodarczych, którzy tam na co dzień funkcjonują i zaopatrują się głównie tutaj w tych hurtowniach czy u tych rolników hotele, różne restauracje, różne stołówki, bo też tam traktują niektórzy dzierżawcy jakby to baza. Natomiast też oni rozwożą towar do poszczególnych tutaj odbiorców. Także że jest to, myślę, bardzo dobre funkcjonujące ta część handlu tutaj i myślę, że z pożytkiem dla wszystkich. I dla prywatnych odbiorców, bo też i ludzie przychodzą prywatnie się zaopatrywać bo jest znacznie taniej. I bo to jest, jak się to mówi, łańcuch skrócony handlowy. I też jest to towar no, bardzo świeży.
Z pierwszej ręki.
Z pierwszej ręki. Również tam raz w miesiącu odbywają się te targi staroci. Także też bardzo dużo chętnych odwiedzających w niedzielę, bo to w pierwszą niedzielę miesiąca się odbywają.
Pan prezes też jako sprzedający, czy jako kupujący? Czy jako oglądający tylko?
Ja bardziej oglądający. Czasami żona coś tam kupi, jak coś potrzebuje. Natomiast my zajmujemy się tutaj na tym agrohurcie wynajmowaniem właśnie tych powierzchni. My nie prowadzimy tam działalności innej, produkcyjnej, tylko wynajmujemy powierzchnię.
Pan Mieczysław Miazga, pan w rozmowie przed tym programem powiedział, że przeszedł wszystkie szczeble samorządowe. Prosimy o taką krótką historię, jednocześnie no, takie wprowadzenie nas w ten temat, że jak samorząd może służyć człowiekowi, a kiedy nie służy człowiekowi, środowiskom lokalnym.
No tak, troszkę do historii może się cofniemy. Po 40 latach funkcjonowania Rad Narodowych ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki zarządził wybory i zgłosiłem się do wyborów jako młody człowiek. Trzeba było zacząć zmieniać to wszystko, co było i jak udało się, zostałem radnym. A w tamtej ordynacji tak było, że były społeczne też członkowie zarządu. Także byłem przez dwie kadencje, miałem przyjemność pełnić funkcję radnego, jak i również społecznego członka zarządu. I jak wtedy pamiętam te czasy, jak trudno było, bo nawet kadr trudno było powołać nawet na te stanowiska, no bo wiadomo jak było, no wszyscy ci, którzy mieli tam styczność gdzieś wcześniej w różnych organach państwa, no niestety no nie mogli zafunkcjonować.
Centralne sterowanie wówczas.
Nie mogli zafunkcjonować. Trzeba było ludzi i powiem, był kłopot z kadrą na początku, bo to pamiętam to dokładnie. I było bardzo dużo do zrobienia wtedy, bo pamiętamy, jak to sołectwa wyglądały wtedy po tym komunizmie. I trzeba było no wiele czasu poświęcić, żeby po prostu oczywiście samemu nie można było niczego wiele zrobić, ale grupa ludzi, odpowiednie ludzi na stanowiskach, bo w końcu udało się te kadry tam jakby powołać odpowiednie i ruszyło do przodu, ale jeszcze tu muszę wspomnieć, nie było dostępu do środków. Trzeba było też próbować szukać szczęścia i w różnych, i w Warszawie pamiętam, i u wojewody, i w innych źródeł. No, nie były to duże środki, ale które one zaczęły...
Czyli pan uważa, tam, że teraz dostęp do środków jest większy?
Teraz dostęp do środków jest większy i wtedy na tych sołectwach no, w zasadzie nic nie było. Trzeba było wszystkie te inwestycje liniowe robić. To były tak zwane komitety społeczne powoływane i to było... To było tak, że pamiętam pierwszą drogę, cośmy robili w moim sołectwie, 1700 metrów, to był tak zwany czyn społeczny. Gmina dała cement, mieszkańcy dali transport tworzenia kruszyw, kultywatory brony mieszały to wszystko, ten cement z tym. Tak powstała pierwsza droga, to dzisiaj jak ktoś słucha, młody człowiek, to może się wydaje mu, że to było niemożliwe. I może się śmieje z tego, ale tak trzeba było brać sprawy w swoje ręce, żeby od czegoś zacząć. Ale wtedy społeczeństwo było chętne do pomocy. Dzisiaj, z perspektywy czasu, dzisiaj by się to nie udało. Dzisiaj, jak obserwujemy, to dzisiaj, no wiadomo, czas poszedł do przodu. Wiele się zrobiło, bo te rzeczy, któreśmy zrobili w pierwszej, drugiej kadencji, to już następcy od nowa musieli robić te drogi, poprawiać czy budować chodniki. Także że ciągle roboty nie zabraknie w samorządach, na pewno. Trzeba podnosić poziom funkcjonowania tych sołectw i ciągle roboty jest bardzo dużo. Oczywiście to cieszy, bo akurat ta reforma samorządowa udała się. I to są najlepiej wydawane środki, inwestycyjne w kraju. Najlepiej, najlepiej. I to mam nadzieję, że tego już nikt nie popsuje, że tak to zostanie.
Dlaczego najlepiej? Dlatego, że?
Najtaniej. Jest to uzasadnione. Jest to bardzo...
Chociaż wydaje się, że nie wszystkie inwestycje są te w samorządach do końca trafione. Niektóre wynikały chyba z błędnych decyzji, a inne z naznaczenia środków, że one były na to, a nie na coś innego. Jak pobudowano ścieżki rowerowe albo gdzieś chodniki, no to były takie przykłady, że one potem były nie w tym miejscu, co trzeba, albo nie tak zrobione, jak trzeba.
To znaczy różne programy były. Ja pamiętam też, była pieniądze z Polski Wschodniej, nie? I tam były te różne trasy rowerowe też, to zapoczątkowały to, ten fundusz. Ale powiem, że myślę, że to bardzo dobrze. To jest, korzystają bardzo dużo mieszkańcy i z tych dróg. To posprawiło też i bezpieczeństwo. I kultura fizyczna, także myślę, że to były dobrze wydane pieniądze.
Czy na początku było tak, że niewielu korzystało, a potem jednak...
To się, jak zawsze, to się to wszystko rozwija w miarę czasu, nie? Ale myślę, że wiele to, co zostało zrobione, tych rzeczy, świetnie funkcjonuje i z pożytkiem dla społeczeństwa. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby nam się lepiej... żyło.
Tak. Mieczysław Miazga, jest z nami burmistrz Tyczyna, Janusz Skotnicki. Burmistrz to miasto. Jak duże?
W tej chwili jest to miasto liczące ponad 4000 mieszkańców, czyli miasteczko, powiedzmy sobie, z piękną historią. Właśnie 14 marca obchodziliśmy jubileusz 655-lecia lokacji przez Kazimierza Wielkiego, naszego Tyczyna. Także jest miasteczko, do tego są 4 sołectwa. Kiedyś tych sołectw było 6, ale jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Rzeszowa. No i jak może tu nie doszły wiadomości, ale Rzeszów no, poszerzał się tak kosztem sąsiednich gmin bardzo mocno. Myśmy utracili 3 sołectwa, praktycznie połowę powierzchni naszej gminy, więc gmina zawężona.
Będzie się rozwijał z taką prędkością, to niedługo będzie obważanek rzeszowski, tak jak jest warszawski.
No w tej chwili powiem przy nowym włodarzu Rzeszowa, to zagarnianie sąsiednich miejscowości już zostało zatrzymane. Natomiast oczywiście zmniejszyło to naszą gminę. Liczy gmina w tej chwili 11 tysięcy mieszkańców. Tak jak powiedziałem, jedno miasteczko, 3 sołectwa. Natomiast wzrost liczby ludności jest bardzo szybki. Kiedyś badając właśnie w związku z innym tam jubileuszem naszej spółki komunalnej, no stwierdziłem, że od 1990 roku do teraz liczba mieszkańców samego miasta wzrosła o 50%, co w porównaniu z tym, że gdzie indziej ona spada w różnych miejscowościach, w różnych gminach, dalej oddalonych od dużych miast, to jest naprawdę takim, myślę, ewenementem.
Zresztą kim nawet są nowi mieszkańcy?
To są nowi mieszkańcy, którzy przybywają do naszej gminy, ponieważ no, deweloperzy też sobie tak upodobali gminę. Jest rozbudowana mocno infrastruktura, kanalizacje, wodociągi, drogi cały czas w budowie oczywiście, bo tego, tak jak tu kolega powiedział, nigdy nie zabraknie pracy przy drogach, szczególnie jak nowi mieszkańcy wprowadzają się. Teraz takie jest prawo, że praktycznie mogą budować w każdym miejscu budynki, więc czasami no, jest sytuacja, budynki powstają, później trzeba do tego dociągać infrastrukturę.
Panie Januszu, panie burmistrzu, ponowno pan woli, panie Januszu. Samorząd w służbie środowisk lokalnych, jeżeli miasto i gmina rozwija się, tak jak pan mówi, w tak dużym tempie, to potrzeby środowisk lokalnych okazują się coraz to bardziej nowe, bo trzeba zadbać i o starszych, i o chorych, i o cierpiących, ale też o takich ludzi szukających swojej drogi życia na początku, na starcie, ale to też dzieci, to młodzież, taką charakterystykę tej małej podkarpackiej gminy i takiego małego miasteczka, gdyby pan nam przedstawił, jakie tam są środowiska lokalne, jakie są zapotrzebowania tych środowisk?
To znaczy tak, na gminie skupiają się już te bezpośrednie kontakty z indywidualnym człowiekiem, bo ile te samorządy wyższe, wyższego szczebla można powiedzieć, szczególnie wojewódzkie, raczej działają na rzecz grup ludzi, bo tam są budowy dróg wojewódzkich, tam są szpitale i tak dalej, czyli pewne grupy ludzi, natomiast do nas no, dochodzi ten kontakt bezpośrednio z indywidualną osobą, z indywidualnym problemem, z działaniem. No na pewno jest wielofazowe jak gdyby, czy w różnych kierunkach działanie, bo to jest i działanie na rzecz komunalnych spraw, czyli budowa różnego rodzaju obiektów, budowa uzbrojenia, to jest kultura, to jest oświata. My na oświatę, gdzie nasze dochody budżetowe to jest 64 miliony, na oświatę wydajemy 26 milionów. Oświata, to znaczy to są i szkoły podstawowe, i przedszkola, dotacje do żłobków, zarządzanie tym wszystkim. Także ponad 30%, prawie 1/3 budżetu to są wydatki na oświatę, co też w tej chwili, tak jak przybywa mieszkańców, no to przybywa i dzieci. Przeważnie ludzie budujący się tu, czy kupujący mieszkania, to są młode małżeństwa, więc oni tu przybywają razem z dziećmi. Także u nas oczywiście jest też to dobre, że dzięki temu nie ma małych szkółek, tak jak po sąsiednich gminach szkoły rzędu 40-50 uczniów. U nas takie najmniejsze szkoły są 4 szkoły, no 3 są tak w granicach od 170 powiedzmy do 200 uczniów, jedna w Tyczynie, no to jest 560 uczniów, czyli to są duże szkoły, które łatwiej utrzymać, aniżeli te malutkie wiejskie szkoły, gdzie w klasach jest powiedzmy 4-5 dzieci, a musi być nauczyciel do tego. To jest jeden kierunek, jeżeli chodzi o oświatę. Oczywiście, tak jak mówię, jest i działalność kulturalna, bo ludziom też trzeba przedstawić jakieś propozycje. Nazywa się często...
Ale myślę, że burmistrz Tyczyna też lubi kulturę, a nie tylko dla ludzi kulturę, prawda?
Oczywiście, no staram się sam być kulturalny tak samo, ale... Oczywiście, że czasami brakuje nawet czasu, powiem, bo tych wydarzeń jest dość dużo. Nie wszyscy to dostrzegają, nie wszyscy sprawdzą chociażby stronę internetową czy Facebook dotyczący naszego ośrodka kultury. Natomiast tych działań jest bardzo dużo. Sport się rozwija, tu też ludzie szukają odskoczni, a dla mnie, dla wielu radni szczególnie to podkreślają, jeżeli ktoś się udziela w sporcie i gra na boisku, to nie gra na komputerze, nie traci czasu. No niestety ten czas pandemii troszeczkę to przyblokował, bo młodzież, dzieci zwrócili się jednak będąc w domach w kierunku internetu. No ale jeżeli na przykład klub tyczyński, powiem, prowadzi tam klub się nazywa Strug, więc najmniejsza grupa graczy to są strugaczki i od strugaczek do juniorów jest 7 drużyn. To naprawdę jak na takie małe miasteczko, oczywiście
oprócz tego. Są to drużyny sportowe?
Są to drużyny piłkarskie. W przypadku Strugu Tyczyn, no ale też mamy w innych miejscowościach i łucznictwo, i tenis stołowy, także są takie no, różnorodne. Nie mówiąc o naszym no, wspaniałym, powiem, Flimero, czyli liderki, które no, Mistrzostwa Polski zdobywają dość często. Teraz w tym roku jadą na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.
A to pytanie od razu, kto sponsoruje ten wyjazd?
No, powiedzmy w 2/5 gmina. Natomiast kwoty może podawał nie.
2/5 gmina. No ale to gratulacje, to już mamy w takiej gminie i mieście Tyczyn Podkarpackiej. Mamy 4 szkoły, mamy kulturę, mamy sport, straż pożarną.
Mamy 4 straże pożarne w każdej miejscowości. Jest ochotnicza straż pożarna i no, myślę, że muszę się pochwalić. W ciągu 8 lat były zakupy 6 wozów strażackich. trzy średnie, trzy lekkie. Dwa gmina rzeczywiście kupowała za swoje środki, natomiast tak jak kolega powiedział, teraz jest znacznie łatwiej o dotacyjne pieniądze. Więc dzięki temu myśmy również do czterech z tych wozów dostali dotacje i to w niektórych tak duże, że załóżmy przy jednym myśmy dopłacili tylko 10% kosztów. Tutaj tak samo muszę wskazać pana Karola. Bo ważną rolą jest współpraca też między tymi szczeblami. Pan Karol tutaj nas też wspomaga w zakresie właśnie pozyskiwania tych środków na kolejny znowu jeszcze jeden wóz. Po prostu takie, no jak gdyby ustalenie, najlepsze wyposażenie takich ochotników to jest jeden wóz średni, jeden wóz lekki. Średnim jeżdżą do pożarów, lekkim do zdarzeń typu wypadki, typu no różne się zdarzają i szerszenie załóżmy, no kotów nie ściągają z drzew, jak czasami w filmach pokazują.
Na Podkarpaciu są wysportowane koty.
No tak, na pewno.
Jeżeli pytaliśmy o strażaków, to też wydaje się, że będzie koło gospodyń wiejskich.
Są w dwóch miejscowościach koła gospodyń wiejskich. Jak była dana możliwość też przez rząd, żeby te koła dostawały dotacje, to również występują o te dotacje. Można przez to no, uzyskać wyposażenie czy organizację różnego typu imprez. I tak samo dla kół na rzecz kultury działa tak zwana stowarzyszenie z Lider Dolina Strugu. To jest w ramach programu LIDER, który też właśnie na tereny wiejskie, bo pomimo, że jesteśmy miastem, do 5000 liczy się miasteczka jako tereny wiejskie, więc cały czas mówimy o terenach wiejskich. Tak samo można otrzymać dotacje na różnego rodzaju działania właśnie z zakresu kultury dla tych mniejszych organizacji, takich chociażby jak właśnie koła gospodyń, czy dla sportowców. Ostatnio sportowcy też zaplecze sobie tam powiedzmy altany budują za to, że z programu LIDER były dofinansowania. I tu też jeszcze wtrącę może, bo też była mowa o tej łatwości. My w tej chwili na te dochody, jak powiedziałem, 64 miliony, prawie 17 milionów to są dotacje, głównie to z Rządowego Funduszu Polski Ład.
A pozostałe z podatków?
Z podatków własnych to mamy tylko 24 miliony, natomiast pozostałe to są dotacje, dotacje do oświaty, do szkół różnego rodzaju, do zadań, no bo działa opieka społeczna, to co ksiądz tu zaczął, że są potrzeby różne, to te najbardziej na bieżąco potrzeby, no to właśnie opieka społeczna tutaj funkcjonuje.
Pan Mieczysław Miazga, jak usłyszał te proporcje, to aż się rozmarzył.
Samorząd... Ja też jeszcze dopowiem, ja zostałem też radnym w 1990 roku, także przez te 30 kilka lat no, jestem związany z samorządem, ale gminnym, bo jestem wierny jednak samorządowi gminnemu.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia to 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 600 400, na zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Panowie, niełatwe zadanie, bo samorząd w służbie środowisk lokalnych, jesteśmy w telewizji trwami na antenie Radia Maryja i nie chodzi tylko o to, by się chwalić i mówić, jak u nas jest dobrze, ale spróbujcie powiedzieć, co by przydałoby się samorządom od innych, co ściągnęlibyście od innych samorządów do siebie, a co byście zareklamowali, zaproponowali innym samorządom, co funkcjonuje na terytorium waszych samorządów bardzo dobrze, wyśmienicie, i dobrze byłoby, gdyby tak zafunkcjonowało w innych samorządach, panie doktorze.
Proszę ojca, ja jeszcze w kontekście tego, o czym mówił burmistrz Tyczyna, chciałbym dopowiedzieć, że samorząd województwa podkarpackiego również dostrzega potrzeby, jakie wynikają z funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Jeżeli mówimy o finansach samorządu wojewódzkiego, województwa podkarpackiego, to w domyśle mamy kontrakt regionalny. W tym momencie nazywa się to Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, który został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 5 grudnia zeszłego roku. I w tym momencie, w tym roku już ogłaszamy pierwsze nabory w trybie konkursowym. Sam kontrakt regionalny opiewa na kwotę 11 miliardów złotych. My w tym roku ogłosimy konkursy na kwotę blisko 1 miliarda złotych. I właśnie wśród konkursów, wśród obszarów, które zostaną wsparte, będą także straże pożarne, na które to przeznaczamy razem w połączeniu z innymi służbami ratowniczymi, jak chociażby WOPR-ami, prawie 60 milionów złotych. Ale także widzimy potrzebę wsparcia i wspieramy politykę senioralną, co jest bardzo ważne w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Ale co mnie bardzo cieszy jako wykładowcę na uczelni wyższej, także wspieramy działania związane z badaniem i rozwojem właśnie jednostek naukowych. Jako województwo podkarpackie stawiamy na innowacje i działania innowacyjne właśnie w naszym województwie są mocno promowane, mocno wspierane i chciałbym, aby takie działania były podejmowane również w innych częściach Polski. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby Polska, aby nasze regiony właśnie podążały za rozwijającymi się trendami, technologiami, technikami i abyśmy kształcąc przyszłe kadry stawiali właśnie na wysoką jakość kształcenia opartą o nowoczesne technologie.
Czyli Podkarpackie może być przykładem innowacyjności?
Tak. Nie tylko może, ale uważam, że jest przykładem innowacyjności. Chociażby od wielu lat funkcjonuje u nas klaster Dolina Lotnicza, gdzie najwięksi producenci skupieni w branży lotniczej produkują, wytwarzają właśnie swoje wyroby w strefach ekonomicznych zlokalizowanych w niedalekiej odległości od lotniska. I tak jak już wspominałem, są to tereny bardzo dobrze skomunikowane z całą Europą, chociażby przez autostradę A4 czy drogę ekspresową S19. Także w nowym kontrakcie terenowym, nowym kontrakcie regionalnym są przewidziane pieniądze na uzbrajanie nowych terenów przemysłowych.
Będziemy wracać do tego pytania. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Nie będzie postarania świętu.
Na wieki wieków. Amen. Kto do nas telefonuje?
Wiesław z powiatu garwolińskiego.
Wiesław Garwolin. Prosimy, panie Wiesławie.
Powiat garwoliński, bo Wietanianów.
Dobrze.
Ja mam taką prośbę, bo wszystko mnie cieszy, że tak wspomaga się na drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne. U nas jest około 40 użytkowników drogi. Robi się drogi asfaltowe ślepe. Dwie drogi są ślepe, zbione, zalane asfaltem. Teraz znowu powstają drogi tego. To tak jakby prosty przykład. Aby zamknął szkołę, to jest 40 uczni, a zostawił to jest 4 uczni. I po prostu są pieniądze na drogi gminne, ale u nas w gminie jest kolesiostwo, robi się po kolesiostwu, wkładamy pisemko, musicie czekać. 3-metrowe drogi, to są, nie można ich asfaltować. Są drogi 2-metrowe zarane asfaltem, a my się nie możemy doprosić.
Panie Wiesławie, prosimy to przejście na odbiór. Skoro rozmawiamy samorząd w służbie środowisk lokalnych, pan Wiesław zgłasza nie z Podkarpacia, ale z innego regionu Polski. Problem, co może zrobić, gdzie się zwrócić, jak rozwiązać powinien samorząd jego problem. Nazywa coś kolesiostwem, my tego nie wiemy, ale w chcemy komuś doradzić.
Proszę ojca, pan Wiesław wspomniał o tym, że istnieją na terenie jego miejscowości drogi o szerokości 2 metrów, które są wyasfaltowane, a nowych dróg o szerokości 3 metrów nie da się wyasfaltować. Oczywiście są takie sytuacje, jeżeli gmina na przykład zgłasza drogę w trybie trybu konkursowego, gdzie w warunkach konkursu są określone odpowiednie parametry, jakim ta droga powinna odpowiadać. Jeżeli nie ma tego parametru szerokościowego, to taka droga po prostu nie może w trybie konkursowym być realizowana, a w interesie gmin leży, aby pozyskiwać na inwestycje środki zewnętrzne, żeby nie angażować środków własnych budżetowych, gdyż po prostu zdobywając środki z innych źródeł finansowania można zrobić więcej.
Czyli mówiąc tak panu Wiesławowi, widocznie ta droga nie spełnia kryteriów, żeby być drogą wyasfaltowaną.
Tak może być.
A ja może tu zauważę, bo tak do końca nie było dopowiedziane. Wydaje mi się, że tam być może jest wspólnotowa droga, a gmina, jeśli nie jest przekazana na gminę,
tam było coś 40...
to nie może inwestować. I tu może być tu zasadniczy problem. No nie znamy tych tematów tam, bo tu nie było tak szczegółowo powiedziane, ale ja podejrzewam, że to jest ten problem.
Ale mamy wiedzę i doświadczenie.
Nie może wydać tam grosza na to.
Gmina po prostu nie może inwestować na nie swoim terenie. Podstawą do tego, aby gmina mogła podjąć jakieś działania inwestycyjne, jest posiadanie tytułu własności do nieruchomości.
No podobnie, że jak ja nie mogę na gminnym inwestować swoich własnych, prywatnych rzeczy. Dziękujemy. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Anna, ja dzwonię z Podkarpacia.
Prosimy pani Anna.
Ja mam pytanie do pana burmistrza Tyczyna. Ja jestem osobą, która od 10 lat realizuje projekty na rzecz ludzi starszych i w Tyczynie bardzo pięknie nam się współpracowało z taką dużą grupą ludzi starszych. Korzystaliśmy z obiektów gminnych, z tego Centrum Informacji Turystycznej i Dziedzictwa Kulturowego. I nagle coś się stało i pan burmistrz sobie nie życzy tej grupy starszych ludzi. I teraz postawił zaporową cenę za korzystanie z obiektu publicznego. Starsze panie, które się zajmują rękodziełem, które się zżyły, od 10 lat się spotykają, nagle są niechciane w tym Tyczynie. Nagle się okazuje, że pan burmistrz każe im bardzo dużo płacić za wpuszczenie ich do obiektu publicznego. Jak strasznie pan upokorzył tych ludzi. Jak tych ludzi pan poniżył. A ja chciałam z panem się umówić i porozmawiać. Pan sobie nie życzy rozmawiać. A myśmy jako stowarzyszenie w ciągu ostatnich 10 lat około 100 tysięcy rocznie pieniędzy ściągnęli, korzystając jeszcze ze środków spoza budżetu gminy. A pan nas tak poniżył. Mm-hmm. Tak Anno, nas pan potraktował.
Dziękujemy za telefon i tutaj wiadomo, że jesteśmy tą płaszczyzną wzajemnego dialogu. A zatem Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna.
Tak, bardzo chętnie. Oczywiście wiem, jaka to pani dzwoni, jeżeli państwo mogli tak przeanalizować troszeczkę ich wypowiedź, no więc to była bardzo emocjonalna wypowiedź, tak samo jak i w rozmowie ze mną, kiedy no powiem, ponieważ nie padło nazwisko, więc mogę powiedzieć, że również no zostałem dość pokaźnie zwyzywany przez telefon, ale oczywiście to jest jakaś uboczna rzecz. Program, który był prowadzony, no nie przez tą panią, przez jej współpracownicę, był prowadzony na 8 powiatów. Jako udział własny panie tam wpisały, że będzie darmowy wynajem lokalu w Centrum Dziedzictwa, nie tam Centrum Informacji, są dwa różne lokale, więc ta pani nawet lokal pomyliła, czyli że tego programu dokładnie nie zna. Natomiast większość osób z tego programu to byli ludzie spoza naszej gminy. Tak jak tu już mówiłem, połowę gminy przeszło do Rzeszowa. Razem z tym do Rzeszowa przeszły cztery domy ludowe nawet, bo w Budziwoju były dwa. I po prostu pani dyrektor, która decyduje w tej chwili ze względu na to, no, że miała powiedziane, że i przy kosztach takich powinna robić oszczędności, no i głównie jeżeli są jakieś takie preferencyjne wynajmy czy udostępnienia, no to ma dotyczyć mieszkańców naszej gminy. Więc stąd stanęło. Zresztą przy pełnej akceptacji i radnych, którzy na Komisji Oświaty tak samo na ten temat radzili, że jednak jeżeli są darmowe jakieś wynajmy, to mają dotyczyć mieszkańców naszej gminy. Gmina nie powinna wydawać pieniędzy na ludzi z zewnątrz, chociaż dlatego, że oni chcą brać udział. GOG proponuje różnego rodzaju inne działania tam tak samo. Tak samo i proponuje rękodzielnictwo, które między innymi ta grupa prowadziła. Proponuje chociażby, jeżeli chodzi o Dzień Kobiet, darmowe wtedy spotkania. Proponuje inne spotkania i część emerytów, którzy tworzą powiedzmy stałą grupę w Tyczynie, ma do dyspozycji lokal i może się tam spotykać. Natomiast ta grupka, jak mówię, no prosiłem jeszcze pod koniec stycznia, żeby mi wykaz osób, które w ogóle uczestniczą w tych programach, no do dzisiaj tego nie otrzymałem. Nie jestem, tak powiem, no czas
Panie skończenia darmówek. Tyczyn, rozumiem, ma Dom Kultury i Centrum Dziedzictwa Kulturowego. To są dwa odrębne budynki.
My mamy trzy obiekty. Dom Kultury, Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Informacji Turystycznej i Centrum Informacji Kulturowej. Nazwy może zbieżne, ale ponieważ powstawały właśnie z programów dotacyjnych i to duże dotacje były na to kierowane, więc te nazwy są troszeczkę podobne sobie. W każdym programie, bo ja mając przerwę w pracy w urzędzie, pracowałem w stowarzyszeniach, też robiłem takie programy i wiem, że wynajem jest kosztem kwalifikowanym i można to naprawdę wpisać w program i normalnie udostępniać.
Jeżeli
wtedy
kwalifikowanym, to bezpośrednim, a nie pośrednim.
Jest, tak, czyli jest kosztem, który w programie można otrzymać na to środki.
Czym zajmują się te ośrodki? Co się tam dzieje w tych trzech ośrodkach?
To znaczy w Centrum Dziedzictwa jest tam i w jednej części muzeum, w pozostałej są spotkania różnego rodzaju, wernisaże. Są też udostępniane na wynajem, taki jednorazowy powiedzmy, jeżeli ktoś chce jakieś spotkanie tam zrobić. No sam Dom Kultury.
Wynajem cennik uznaniowy czy ustalony?
Nie, cennik jest ustalony. Także nie ma uznania, jest zarządzenie, w którym te ceny zostały ustalone. Dom Kultury, no to tam te większe imprezy, ale też i wynajmują osoby, które na przykład prowadzą aerobik, czy prowadzą zajęcia muzyczne, prowadzą taniec dla dzieci, bo są tak samo grupy. I niejednokrotnie te osoby później dają występy w trakcie różnego rodzaju imprez, dni Tyczyna, czy dożynek i tak dalej. Także takie coś jest. Natomiast nigdy to nie jest tak, że jest całkiem za darmo. Jak mówię, no może oprócz właśnie tych emerytów, którzy mają pomieszczenie za darmo i z którymi tamci państwo mogliby całkowicie dobrze się dogadać i tam funkcjonować.
Na czym polega pilnowanie pieniędzy gminnych, własnych?
Pilnowanie pieniędzy. No w ostatnim czasie, może zażartuję, najbardziej robi to pani skarbnik, bo niejednokrotnie, gdy nawet radni czy ja mamy jakieś pomysły, to ona nam wskazuje, że ten budżet nie jest jednak z gumy. My w tej chwili, no powiem, za energię na przykład płacimy trzy razy tyle, co w tamtym roku, a gdyby nie było tarczy ochronnej tej rządowej, to byśmy płacili pięć razy tyle. Więc tu już są bardzo, bardzo wzrastające koszty. Możemy sobie pozwalać na wydatki inwestycyjne, gdy mamy te dofinansowania do kilku inwestycji, dofinansowania. Natomiast wydatki bieżące, no to już idzie z tych naszych bieżących podatków i tak dalej. I tu musimy się rzeczywiście mocno spinać, żeby jednak ten budżet zrealizować, żeby no, te wydatki bieżące nie przekroczyły bieżących dochodów plus nadwyżki z roku ubiegłego, bo taka jest w tej chwili zasada. Gdyby przekroczyły, no niestety, to wtedy z zewnątrz premier wyznacza osobę, która do takiej gminy wchodzi i nią zarządza.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy. Proszę Państwa, będzie dużo, dlatego nie może być krótko. Mamy w Warszawie również samorządy i wyobraźcie sobie Państwo, że mamy... Cześć, nie widzę.
Słyszymy, Panie Jacku, słyszymy.
Już, dobrze. Zatem będę kontynuował. Proszę Państwa, najpierw tak, rządy Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Co się dzieje na skrzyżowaniach, bo mówimy o pieniądzach oczywiście. Na skrzyżowaniach pojawiają się garbiki, które po 2 latach, takie żółwie żeśmy to nazywali, które są budowane za nasze pieniądze i za pieniądze unijne, prawda? No ktoś to wymyślił, dorobił do tego ideologię, że to będzie bezpieczniej. I to takie powołania nie wiadomo skąd i do czego. To się dzieje po 2 latach z tymi garbikami. Są rozbijane również za nasze pieniądze, już w tym momencie bez udziału pieniędzy unijnych. Następna sprawa. Buduje się, zwęża się w tej chwili, zwęża się drogi. W ulicę w Warszawie się zwęża, bo robi się P33, znaczy drogi dla rowerów. Po co? No chyba po to, żeby było jeszcze bardziej zatrute powietrze, żeby skomasować pojazdy, które i tak w tłoku stały rano ludzie do pracy, no to teraz jest jeszcze gęściej, jeszcze trudniej wyjechać.
Panie Jacku, kolejna sprawa.
Następna sprawa, proszę bardzo. Następna sprawa to windy dla niepełnosprawnych. Oto proszę sobie wyobrazić, jest bardzo znany punkt, kładka między Saską a Egipską nad Aleją Stanów Zjednoczonych. Dwie windy zrobiono od strony Gocławia po około 1,5 metra poniżej przystanku autobusowego. Bez żadnych barier, bez niczego. Pan Trzaskowski wykonywał to w czasie swojej kampanii wyborczej, prawda, pokazywał, jak to robi, tej prezydenckiej oczywiście, kiedy
kandydował. Panie Jacku, jeszcze dwie sprawy maksymalnie, dobrze? Prosimy.
Proszę poczekać, bo tu nie skończyłem. Te windy są bardzo niebezpieczne od wielu lat i zostały odebrane. Proszę Państwa, ktoś odebrał te roboty, ktoś przyjął projekt, ktoś za to wszystko wziął pieniądze, oczywiście wydano pieniądze i dwie windy są prawidłowo zrobione, a dwie nie. No gratulacje, proszę Państwa. I za to wszystko płacimy. To o to chodzi. I tu są, gdzie tu jest rola samorządu? No właśnie. Nie ma żadnych aktów prawnych, albo są one nieużywane, są martwe i nie można sięgnąć po ludzi, którzy trwonią pieniądze nie tylko narodu polskiego, ale również narodów Unii Europejskiej.
Dziękujemy, Panie Jacku.
Wygląda,
pozdrawiamy gorąco serdecznie. No pan Jacek, 3 sprawy zdążył, no troszeczkę przepraszam panie Jacku, ale no, czas antenowy nam też tutaj stanowi ograniczenia. Chcemy bardziej zapytać naszych gości, co w takich sytuacjach robić i jakie są ścieżki, by zweryfikować działalność samorządowców i samorządów. Panie doktorze.
Proszę ojca, takim naturalnym momentem weryfikacji są oczywiście wybory. Wybory samorządowe będziemy mieli na wiosnę przyszłego roku. Trudno jest mi się wypowiadać na temat inwestycji realizowanych przez samorząd miasta Warszawy. Ja tylko ze strony swojej jako radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem na terenie naszego województwa takich przypadków nie ma, a jeżeli są, to są to przypadki marginalne. Uważam, że przed wydaniem środków u nas każda złotówka jest oglądana z każdej strony. Tych inwestycji potrzebnych dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców jest realizowanych bardzo dużo, ale potrzeby są także duże.
Ale spróbujmy, panie doktorze, przepraszam, panie radny, na chwileczkę wyobraźcie sobie sytuację dużego miasta jak Warszawa. Rzeszów też nie jest małym miastem. I mamy mieszkańców, którzy chcą poruszać się rowerami, hulajnogami, niebezpieczne, ale chcą. No cóż mamy zrobić? Chcemy im zapewnić bezpieczne poruszanie się i zaczynamy wprowadzać, nie mamy miejsca na ścieżki rowerowe i chcemy wprowadzić tak zwane śluzy dla rowerów, prawda, żeby kierowcy przed skrzyżowaniem nie zajeżdżali, nie dojeżdżali do krawężnika po prawej stronie, że rowerzysta nie może się prześlizgnąć. Na chodniku niebezpiecznie, bo chodzą dzieci. Tutaj samochody. No i szukamy rozwiązania. Jakie rozwiązanie wtedy?
Trudno jest wskazać jednoznaczny sposób postępowania. Wiadomo, że każdy przypadek jest inny, ale przecież te inwestycje nie są realizowane bez projektów.
Uważam, bez konsultacji. Że,
tak, bez projektów, które powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi. I uważam, że tutaj jest także rola tych lokalnych społeczności, aby na etapie konsultacji aktywnie brać w nich udział i artykułować.
Mamy dwie rzeczy. Wybory, aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych. A jeżeli ktoś podbił pieczątki pod projektem bez konsultacji i projekt był nietrafiony, mamy jakieś środki, nie wiem, prokuratura, jakieś oskarżenie, weryfikacja po fakcie?
Może zgłoszenie do nadzoru budowlanego, jeżeli taka zrealizowana inwestycja zagraża bezpieczeństwu. Mhm.
Pan burmistrz?
Znaczy, może tylko właśnie dodam, no bo to jest tak, no niektóre rzeczy rzeczywiście są wykonywane, nie chcę tutaj bronić, broń Boże, bo dla nas na przykład poszerzenie drogi między Tyczynem a Rzeszowem, że się rzeczywiście zrobiło ścieżkę rowerową obok, to rozwiązało wiele spraw dojazdu i szczególnie czasu dojazdu. Natomiast ojciec zadał takie pytanie, co można zrobić. Jeżeli zgodnie z prawem były podjęte decyzje, jeżeli zgodnie z prawem zostały wykonane, no to czasami ciężko jest coś zrobić. U nas takie są w tej chwili obwodnica budowana, gdzie są protesty ludzi, owszem, ale no niestety jest prawo takie, że można pewne rzeczy dokonywać i to, co powiedział kolega, główną weryfikacją to są wybory. Wybranie ludzi, którzy no będziemy wiedzieli, że oni to zmienią. Może z punktu widzenia małej gminy jest to łatwiej, bo tu się ludzie znają u nas. Natomiast oczywiście w Warszawie, no tutaj już te wybory są znacznie.
Ale wydaje się, że w każdym mieście, w każdej miejscowości, gminie może ktoś znaleźć się taki, że zauważy i błędy podstawne, takie błędy, no bym powiedział, bez podstaw, prawda, taką krytykę na zasadzie krytykanstwa. Pan Mieczysław, tak widzę, uśmiecha się pewno, ma jakiś też swój stosunek do tej sytuacji.
Znaczy się, powiem, że no są spotkania mieszkańców z włodarzami gmin, z radnymi poszczególnych samorządów, nie, i województwa, i z posłami, senatorami. Ta współpraca jest i powiem, że tak jak tutaj kolega zauważył, że każdą złotówkę się ogląda, że, na co wydać. I tutaj nie jest tak, żeby ktoś bezmyślnie coś robił. Oczywiście, jak się robi, to się błędy mogą oczywiście pojawić. Natomiast nic celowo tak na pewno nie robi. I ja nie, myślę, że u nas, w naszym środowisku tam na Podkarpaciu, no raczej nie ma jakichś takich nietrafionych inwestycji prowadzonych przez samorządy. Te samorządy, powiem, współpracują ze sobą, bo gmina współpracuje z powiatem i z samorządem wojewódzkim, bo nawet wiele zadań to wykonuje się wspólnie, chociażby drogi gminne, czy powiatowe drogi, to i samorządy gminne też współfinansują w jakiejś części projekty albo nawet w części kosztów. Także to się uzupełniają nawzajem. No i oczywiście również aplikują do województwa, do marszałka ośrodki no, w trybie konkursowym i tam przecież ktoś weryfikuje to. Punktacje są za tamto. Jeśli jest jakieś tam coś niewłaściwe, to raczej nie przechodzi. Także w Warszawie to się wiele rzeczy dzieje, jak oglądamy media, to się dużo rzeczy dzieje i to być może tam są całkiem...
Tak, ja tu do pana Jacka tego, co mówił, zawsze warto nie tylko, żeby wykrzyczeć, wypowiedzieć, ale znaleźć ścieżkę rozwiązania problemu, bo na tym polega dialog taki sąsiedzki, dialog też w samorządzie, w środowisku lokalnym, mówimy, samorząd w służbie środowisk lokalnych, jeżeli to środowisko nie zostało wysłuchane, zostało pominięte, zrobione wbrew temu środowisku, niezgodnie z prawem, to wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy. Ja na chwileczkę wrócę do tego pytania odnośnie tego, co z tego samorządu podkarpackiego, z Podkarpacia można byłoby i należy zareklamować dla innych samorządów. Tu pan radny, doktor inżynier Karol Orzuk powiedział w dużej mierze, że innowacje. No słyszymy o tym dialogu. Panie Mieczysławie, co jeszcze? Tak przyjechaliście przez Polskę chociażby dzisiaj z Podkarpacia do Kujawsko-Pomorskiego województwa i tak u was to jest, a tutaj tego nie ma.
Ja powiem tak, zawsze się mówiło Podkarpacie i ta ściana wschodnia, Polska C. To powiem, że w tej chwili to jak ktoś przyjedzie z zagranicy, czy nawet z innej części Polski po wielu latach, to on mówi, że to nie jest nie Polska C, tylko Polska A. A to się stało właśnie z tych powodów, że jak się bierze sprawy w swoje ręce, czyli u nas jest bardzo... Bardzo aktywność społeczeństwa, powiem, jest i również poprzez tą aktywność wyzwala się, wymusza się też w pewnym procencie włodarzy, bo po prostu no, jak jest koncert życzeń, no to trzeba te życzenia spełniać. Może to źle zabrzmi tutaj w stosunku do włodarzy tych samorządów, ale oni też wszystko robią, żeby właśnie bo to jak wybory weryfikują, to każdy chce się wykazać. Także tutaj powiem, że na Podkarpacie, jak jedziemy z Podkarpacia tutaj przez całą Polskę, to powiem, że jesteśmy dumni. Ja jestem osobiście dumny, że przez te kilkadziesiąt lat udało się wyprowadzić te sołectwa naprawdę na poziom, gdzie dzisiaj się nie różni niczym sołectwo życia w sołectwie od życia w mieście. Powiedziałbym, może nawet łatwiej się żyje, bo mniej się traci na dojazdy do pracy. Czy.
Może dlatego, że tutaj na samym początku pan doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zauważył, że jedną z potrzeb ludzi w naszych środowiskach lokalnych to są te potrzeby religijne, te potrzeby duchowe. To jest też troska o wspólnotę wierzących. Wiemy, że Podkarpacie to nie tylko wierzący Kościoła rzymskokatolickiego, ale to wypowiedział. Może ta zmiana kategorii wynika z tego, że duchowość, religijność, wiary i tradycje na Podkarpaciu szanuje się ponad wszystko.
Tak, tak, bez wątpienia tak jest, ale także z tego wynika przywiązanie do tradycji, przywiązanie do kultury, przywiązanie do historii. Jeżeli mówimy o tradycjach, to należy także wspomnieć o wspaniałej podkarpackiej żywności, o wspaniałych podkarpackich miodach i wysokiej jakości produktach rolnych. Nie mamy na Podkarpaciu zbyt wielu gospodarstw rolnych wysokotowarowych. Dominuje rolnictwo, które odbywa się w małych gospodarstwach rolnych i też rolnicy sprzedają bezpośrednio, chociażby na bazarkach w ośrodku doradztwa rolniczego, które odbywają się regularnie, zdrową, bardzo wysokiej jakości podkarpacką żywność, po którą przyjeżdżają ludzie z różnych regionów Polski. Zaopatrują się nie tylko nasi lokalni kupcy. Podobnie jest na giełdzie, agrohurcie, gdzie jest wiceprezesem pan Mieczysław. Mamy tam klientów nie tylko z Podkarpacia.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie, będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kazimierz z Podkarpacia.
Prosimy, panie Kazimierz.
Polski rolnik, rdzenny, powiem. I tak przysłuchuję się tej rozmowie dzisiaj, jako że wszystkich trzech panów znam osobiście. Są to doświadczeni ludzie poza panem Karolem, jeżeli idzie o samorząd. I zgodnie z dzisiejszym tytułem chciałbym od panów słyszeć, jakie działania zamierzają podjąć w najbliższym czasie, bądź teraz jako samorządowcy, jeżeli chodzi o produkcję polskich rolników. Bo wszyscy zwykle teraz mówią, tak się utarło w języku powszednim, że mówimy o produkcji, tylko nie mówimy, kto jest jej producentem. Jako że na Podkarpaciu tragicznie spada produkcja polskich rolników. I jaki będzie koniec tego zdarzenia, to łatwo przewidzieć, jak było z resztą naszego przemysłu, naszych innych gałęzi gospodarki. Czy nie spotkamy się za 10 lat z taką sytuacją, jak z węglem w tej chwili? Czy nie trzeba będzie się z Mozambiku sprowadzać żywności, żeby w pewnym momencie naród wykarmić? Co panowie na ten temat? Ponieważ, jak rozumiem, zamierzacie startować w przyszłych wyborach, no to czas, żeby coś nowego wprowadzić.
Albo nie zapomnieć o tym, co było do tej pory, prawda, bo rolnicy produkowali w na Podkarpaciu. Dziękuję panie Kazimierzu. Akurat oczekując na wejście na antenę, pan Kazimierz jakby wywołał, bo pan doktor o tym zaczął rozmawiać, że ten najmniej doświadczony w samorządach, jak dowiedzieliśmy się od pana Kazimierza. Więc no, prosimy, odpowiedzmy panu Kazimierzowi, odpowiedzmy mieszkańcom Podkarpacia.
Struktura gospodarstw, tutaj jak kolega Karol zauważył, mamy jaką mamy. Na tych wąskich poletkach, gdzie średnia u nas jest chyba do 5 hektarów, gospodarstwo rolne, nie wszędzie są też urodzajne ziemie. No nie za bardzo jest to gospodarstwo, można powiedzieć, wielotowarowe. To jest, można powiedzieć, na samo zaopatrzenie większość gospodarstw. I ta produkcja bardzo spada w Podkarpaciu. Generalnie nigdy jej nie było dużo. Ja dam przykład w trzodzie chlebnej. Nigdy nie było, mimo to, że w Polsce było 2 razy więcej po głowie jak w tej chwili, nigdy nie było wystarczalne w Podkarpaciu. Zawsze z innych rejonów była trzoda chlebna dowożona. A w tej chwili jeszcze się to zwiększyło. W produkcji poszczególnych innych rolnych produktów podobnie jest. Także, że powiem, klasa gruntów, rozdrobnione gospodarstwa i przedsiębiorczość jest znacząca. Tak jak powiem, w naszym sołectwie, gdzie ja mieszkam w Górnie, to jest sołectwo 2000 mieszkańców, to jest ponad 100 podmiotów gospodarczych. Ponad 100. I w zasadzie w innych miejscowościach ziemie są uprawiane, troszkę lepszej klasy ziemi. A w naszym sołectwie to praktycznie same odłogi się już robią, bo ludzie mają pracę, prowadzą działalność i pracują. I tutaj jest nie bardzo jest rozwiązanie na ten temat. Myślę, że na siłę nie możemy niczego spowodować. To się samo jakoś musi regulować. Natomiast od tego są oczywiście rząd, od tego są poszczególne samorządy, że w miarę możliwości, co mogą, no muszą pomagać i pomagają. Natomiast różne programy są przecież, jak wiemy, dla młodych rolników, jak również i dla producentów.
Panie Mieczysławie, ale to jest tak, że na Podkarpaciu nie ma produkcji rolnej?
Jest niewystarczająca produkcja rolna. Także wiele surowca się ściąga z innych województw. Ja mam nawet przykład, bo tutaj no, nie wskazywałem, bo tu nie jest dzisiaj tematem, ale funkcjonowałem też w przetwórstwie mięsa, szefowałem 25 lat. Jestem współwłaścicielem zakładu, to wiem ten temat, jeśli chodzi o trzodę chlebną, no bo trudno, żebym nie znał, jeśli się zakład tym zajmował i zajmuje. I tutaj no jest to problem. W tej chwili problem też jest z tym zbożem ukraińskim, które się pojawiło. Natomiast w innych branżach ceny tych produktów są na dobrym poziomie dzisiaj. Mleko, żywiec wieprzowy, żywiec wołowy, Także, że tutaj myślę, że...
Więc okazuje się, że tych problemów...
Ale jeszcze jedno zdanie Kazimierza uspokoję, bo akurat po głosie poznałem, znam Kazimierza i powiem, chcę uspokoić, że ja już nie zamierzam startować w wyborach.
Oddajemy, to nie wiadomo, czy pan uspokoi, czy pan zmartwił.
Oddajemy tutaj właśnie pałeczkę młodszym, bardzo takim ludziom, którzy w tej chwili, tak jak Karol się dzisiaj bardzo dobrze wywiązuje z funkcji radnego sejmiku. To są właśnie młodzi ludzie, co muszą brać sprawy w swoje ręce, jak myśmy kiedyś brali. Jak ja brałem sprawy 30 ponad lat temu, to przyszła kolej, żeby kiedyś ta emerytura nastąpiła. Natomiast są młodzi i proszę bardzo, mają co robić i niech się realizują.
Co? Proszę ojca, po raz kolejny pojawił się problem... o którym mówił właśnie też pan Kazimierz, rozdrobnienia dużego działek rolnych w naszym województwie. Jest to oczywiście pokłosie historii, w jakiej się znaleźliśmy, bo jesteśmy na Podkarpaciu, historycznie na terenie dawnego zaboru austriackiego, gdzie właśnie konfiguracja działek charakteryzuje się tym, że działki mają wydłużony kształt, są długie, bardzo wąskie. Często na takich działkach nie da się nawet zawrócić traktorem.
Panie doktorze, ja odpowiem też tak, że z wielu rzeczy mogą się samorządowcy, włodarze tłumaczyć. Natomiast musimy sobie wszyscy postawić pytanie. Samorząd w służbie środowisk lokalnych to nie jest tylko tak, że samorząd ma służyć. Musimy wzajemnie ze sobą dialogować, więc pytanie jest do pana Kazimierza zatroskanego o słuszną sprawę. Bo wiemy, że to jest to zboże z Ukrainy, to są inne problemy, o których pan mówi, nieopłacalność mniejsza czy większa, ale jeżeli nie usiądziemy do stołu jako rolnicy i samorządowcy, jak rozwiązać tę sprawę, może jakieś spółdzielnie zrobić na nowo, może się połączyć, może te grunty wzajemnie sobie wydzierżawić i tak dalej. Tych rozwiązań myślę, że przy stole znaleźlibyśmy o wiele więcej. Teraz z głowy tylko mówimy, prawda? Więc zachęcamy siebie do wzajemnego dialogu, a nie do tego, że władza ma za nas myśleć, za nas zrobić, a my mamy tylko co 4 czy co 5 lat obowiązek pójść i zagłosować.
Samorząd Województwa Podkarpackiego proponuje scalenia gruntów. Jest na ten cel przeznaczone 550 milionów złotych. Jest to największa alokacja w skali kraju. W żadnym województwie nie ma takich środków na działania związane ze scaleniem gruntów. I właśnie scalenia gruntów mają poprawić strukturę obszarową gospodarstw rolnych. Rolnicy w wyniku scalenia otrzymują działki o większych powierzchniach, położone korzystniej względem siedliska, lepsze do uprawy.
Tak. Jeszcze ostatnie. Jeszcze
dodałbym do tego, bo oczywiście to, co była mowa, nasza gmina taka przy samym Rzeszowie, ja pamiętam, dawniej patrzyłem z okien, jest taki przysiłek łany i to były łany zboża, cała góra, bo mamy u siebie już po górze Dynowskie. W tej chwili tam są domy i lasy. Już nie ma tego. Ja jadąc widzę tylko napisy sprzedam działkę. W Tyczynie znam jednego rolnika, do którego zresztą jeżdżę, biorę mleko, jajka, ser, taki żeby był. Natomiast dzieci niejednokrotnie już nie wiedzą, jak krowa wygląda tak na żywo. Bardziej sarny są u nas znane, które biegają, czy dziki. A naprawdę, że tych rolników przynajmniej w obrębie tak przy dużych miastach jest coraz mniej. Kiedyś, jeszcze oczywiście za dawnych czasów, to dział rolnictwa był główny w gminie. Później rolników potraktowano tak jak i przemysłowców, że mają po prostu konkurencję.
Słuszna uwaga z pana Kazimierza i to porównanie odnośnie rolnictwa, żywności, a energetyki węgla. To jest bardzo słuszne. Dziękuję panie Kazimierzu, dziękuję państwu za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Doktor inżynier Karol Orzuk razem z nami w studium, radny sejmiku województwa podkarpackiego, Mieczysław Miazga, wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. i Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. Dziękuję panowie za przybycie do studia.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję państwu.